Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Wbrew powszechnej opinii, w badaniach socjologicznych nie występują tylko relacje międzyludzkie. Dziś na temat teorii symbolicznego interakcjonizmu oraz relacji między gołębiami a ich hodowcami porozmawiam z moim gościem, a jest nim magister Piotr Walkowiak, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Socjologii na tej uczelni. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
W niedawnym czasie podczas 19. Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego zostałeś wybrany do zarządu sekcji socjologii jakościowej i symbolicznego interakcjonizmu na kadencję 2025-2027. Więc chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od gratulacji, bo to jednak duże osiągnięcie i od razu przejdźmy do tego, czym jest ten symbolizm.
Dziękuję serdecznie. No tak, to jest dosyć takie złożone zjawisko i zarazem wielka teoria socjologiczna, jedna z trzech, i tak czułem, że wybrzmi to pytanie, bo jak ktoś słyszy symboliczny interakcjonizm, to fajnie brzmi, ale z czym to się je?
Właśnie.
Więc ja już odpowiadam na to pytanie. To jest taki jeden z trzech głównych nurtów w socjologii, tak zwanej socjologii w tym przypadku interpretatywnej, która zajmuje się głównie analizowaniem mikro zjawisk socjologicznych, czyli interakcji face to face, rytuałów, w małych grupach społecznych albo w dwójkach, czyli diadach, codzienności życia, pewnych kwestii dotyczących organizacji, małych struktur społecznych, symboli, które nadajemy, gestów, symboli znaczących. Generalnie wszystkiego to, co jawi się w doświadczeniu ludzkim. I tak mówi jeden z prekursorów tej teorii, czy taki mój mistrz naukowy Herbert Blumer. Ale również można ją zastosować do badania zjawisk wychodzących poza aspekty społeczne, czyli w tym przypadku zjawisk tak zwanych międzygatunkowych. To jest taka teoria, w której też opieramy często jednostki o wchodzenie w poszczególne role społeczne. To można byłoby się odwołać do Irvinga Goffmana, kultowej pozycji Człowiek w teatrze życia codziennego, ale też do innych prac, chociażby Umysł, osobowość i społeczeństwo George'a Herberta Mida, który już w tych pracach nawiązuje też do ludzi i do zwierząt. Symboliczny interakcjonizm to jest też taka teoria, która umożliwia nam dostrzeżenie jakichś niezauważalnych zjawisk społecznych albo badanie subkultur. Na jakiej zasadzie one się formułują, dlaczego dana subkultura używa takiego, a nie innego slangu. Jak wyrażamy siebie, czyli naszą autoprezentację, ubiór, styl życia, muzyka. Symboliczny interakcjonizm daje nam tak dużo pojęć, pod które możemy tak naprawdę podpiąć nasze badania i opracować jakiś kwestionariusz, na przykład o wybrany aparat pojęciowy do wywiadów indywidualnych, pogłębionych. Tutaj są różne techniki badawcze, więc tak naprawdę w badaniach jakościowych on stanowi taki solidny fundament. I to, co jest też istotne, że symboliczny interakcjonizm to jest teoria, która nie jest zamknięta w tak zwanych sztywnych ramach, czyli ona cały czas pracuje, ona się cały czas rozbudowuje, więc my możemy do niej dorzucać jakby kolejną cegiełkę. I to jest fantastyczne dla badaczy jakościowych przede wszystkim, ale też dla młodych socjologów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w ogóle w interakcjach z ludźmi, bo ona też umożliwia nam przekraczanie pewnych barier społecznych, kiedy musimy wyjść do badania terenowe. Tak, ja też jeździłem do różnych miejscowości, badałem kulturę lokalną osiedla Skolwin w Szczecinie, więc to są fantastyczne spotkania z ludźmi, rozmowy, wywiady, fotografie, badania w terenie, które naprawdę dużo wnoszą nie tylko do utrwalania i rozwijania swojej wiedzy socjologicznej, ale także do pracy badacza i pracy też ze studentami.
Ty w swoich badaniach i w ostatnim w ogóle też artykule, ja tutaj przetłumaczyłam go na język polski, lofty jako przestrzenie współdzielone, analiza społeczno-przestrzennych interakcji między ludźmi, gołębiami królewskimi i innymi gatunkami, zajmujesz się tą relacją między człowiekiem a zwierzęciem. I tutaj jeszcze tylko wspomnę, że artykuł był w Biosemiotics opublikowany za 100 punktów ministerialnych, więc to już jest coś.
Tak, udało się opublikować. Cieszę się, z jeszcze jeden artykuł w czasopiśmie międzynarodowym w Antrozusie, też za 100 punktów i jeszcze też w polskich czasopismach. Tak, tytułowe lofty to w ogóle są gołębniki. Mówimy na nie pigeon lofts i ja generalnie od kilku lat szukałem, znaczy kilka lat temu, jak studiowałem, zawsze chciałem pracować na uczelni, prowadzić zajęcia, prowadzić badania, fascynował mnie ten świat. Ja się wręcz zakochałem w socjologii, ale szukałem czegoś dla siebie, więc postanowiłem w pewnym momencie coś wziąć z mojego dzieciństwa, czyli właśnie hodowanie gołębi ozdobnych i przenieść to na nurt właśnie w teorii symbolicznego interakcjonizmu, w teorii codzienności i przełożyć to na socjologię i skupiłem się na hodowcach gołębi ozdobnych. I jakby ten mój projekt taki narodził się jeszcze przed doktoratem w 2022 roku. Więc już teraz 3 lata, myślę, że to tak będzie trwało. Czym są lofty? Lofty to ja w ogóle postrzegam, wiadomo, gołębniki, postrzegam jako kontekst społeczno-międzygatunkowo-przestrzenny. Dlaczego ja to tak nazywam? Nazywam dlatego, że mamy kontekst społeczny, bo są hodowcy, czyli jednostki ludzkie, międzygatunkowy, no bo oczywiście mamy gołębie, więc towarzyszy z innego gatunku, i przestrzenny, dlatego że określone zjawiska socjologiczne, interakcje, rytuały, one w jakimś kontekście zawsze zachodzą. Ten kontekst najczęściej stanowi jakaś przestrzeń, czyli gołębnik, więc w taki sposób to zostało, że tak powiem, ukute.
Ale tutaj mamy wyszczególniony gołąb królewski. On jest ważny, jeżeli chodzi o polskich hodowców.
To jest tak zwany gołąb rasy King, należący do trzeciej grupy kuraków. Tutaj też nadmienię, że generalnie zawsze też gdzieś tam w artykułach czy w przygotowywanej dysertacji doktorskiej przedstawiam charakterystykę pola badawczego. I oczywiście trzeba nadmienić, że mamy ponad 600 ras gołębi ozdobnych, z czego ponad 80 wywodzi się z terenów Polski, tutaj zostało wyhodowanych. I niektóre w swojej nomenklaturze mają polskie miasta, jak na przykład Stargardzki Pulsujący, i w kanonie światowym on nazywany jest Stargard Shaker. King to jest typowa amerykańska rasa, ale on jest też dosyć specyficzny, jeśli chodzi o jego strukturę, bo jest to gołąb, który waży pomiędzy 800 gram a 1,5 kg i on jest nielotem, on nie fruwa. Ale jest bardzo charakterystyczny, potężny, dumny, jak sami hodowcy go opisują. Jest to gołąb, który no nie potrzebuje aż tak dużo przestrzeni w gołębniku, z racji tego, że nie fruwa. Niemniej jednak dla polskich hodowców, tak jak zauważyłaś, on jest dosyć ważny, bo mamy pewne struktury społeczne też u hodowców gołębi ozdobnych. Jakby ten kor główny, to centrum stanowi Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, ale pod niego podlegają mniejsze struktury, czyli związki, stowarzyszenia czy kluby dedykowane poszczególnym rasom w różnych miejscowościach w Polsce. Mamy Szczeciński Związek, Stargardzkie Stowarzyszenie, tutaj blisko nas, i Klub Hodowców Gołębi Rasy King na wzór Kinga Amerykańskiego. Więc postanowiłem się skupić na tych hodowcach, na potrzeby tego artykułu, bo z racji tych specyficznych cech strukturalnych, też jeździłem na wystawy, oglądałem, podejmowałem obserwacje uczestniczącą, widziałem, jak oni się tymi gołębiami zajmują i jak te gołębie strukturyzują ich dzień. Codzienny dzień funkcjonowania. Stąd wybór tej rasy jako jednej z takich specyficznych, które też mogą zmienić trochę postrzeganie ludzi w kwestii na przykład marginalizowania gołębi.
I tutaj znalazłam w abstrakcie takie zdanie, że cała literatura naukowa skupia się głównie na tym użytkowym aspekcie gołębi królewskich, a rola tych zwierząt udomowionych pozostaje dalej jakby taka zaniedbana, gdzieś niewyeksponowana. I czy ty tutaj próbujesz ten nurt odwrócić?
No myślę, że badania socjologiczne mają przede wszystkim sprowokować do dyskusji. Cieszę się, że dyskusja tutaj powstaje, jest między nami ta interakcja. To też jest trochę taka część socjologii zaangażowanej, czyli rzeczywiście, żeby zmienić społeczne postrzeganie, no przede wszystkim wszystkich gołębi, tak? Bo tutaj musimy też oddzielić, mamy gołębie miejskie, gołębie pocztowe, sportowe i gołębie ozdobne. Są jeszcze gołębie w ogóle dzikie, jak między innymi grzybacze, które też tutaj w mieście dobrze się u nas w Szczecinie zaaklimatyzowały. Ja trochę zostałem sprowokowany do podjęcia tych badań, bo właśnie jak przyglądałem sobie literaturę w innych dziedzinach naukowych dotyczącą tej specyficznej rasy gołębia, to właśnie dużo jest badań poświęconych temu, że to jest gołąb na mięso, bo on też jest tak postrzegany, ale to też zależy od cech rasowości, bo umówmy się, rosół za Kinga za 4-5 tysięcy euro, no to musi być dobry, naprawdę bogaty rosół.
No tak.
No o tym może nie każdy wie, ale do czego zmierzam? Tutaj też już w badaniach socjologicznych już od kilkudziesięciu dobrych lat zauważamy trochę zmianę podejścia właśnie w tej teorii symbolicznego interakcjonizmu. Zwierzęta są ujmowane jako towarzysze dnia codziennego. Więc tutaj patrzymy też przez pryzmat ramy antropomorficznej. My się z tym spotykamy na co dzień. Czy masz pieska?
Nie, miałam królika. Niestety zmarł rok temu, ale byłam z nim zżyta jak nie jedna osoba z psem.
No i tak jak moim studentom na przedmiocie współczesne teorie socjologiczne, kiedy omawiamy symboliczny interakcjonizm czy relacje międzygatunkowe, zadam ci pytanie, kim on dla ciebie był i jak go traktowałaś?
No oczywiście jako członka rodziny.
No właśnie, więc jest ta rama antropomorficzna, tak? Te zwierzęta stają się nam coraz bliższe. Teraz już mówimy, że są po prostu członkowie naszej rodziny. Więc to jest powszechne u psów, w trzymaniu w domu kota, czy chociażby królików, czy koni, więc czemu nie też u gołębi. Hodowcy często też tak postrzegają swoje wybrane gołąbki. Więc to jest też kolejny taki wątek. Co ciekawe, bo generalnie hodowca, umówmy się, to niektórym kojarzy się z takim typowym balcerkiem z Alternatywy 4. No to już ta postać się trochę zmieniła, hodowcy. To jest w ogóle już nie ten poziom, tak? Oni bardzo ewoluowali, rozwinęli się pod kątem hodowli gołębi, wyspecjalizowali się w tych rasach, tak? W Polsce. To są bardzo wpływowi ludzie, jeśli chodzi też o wytwarzanie nowych ras. W ogóle propagowanie tej idei hodowania gołębi. Ale często mówi się, że to są osoby już w wieku takim około emerytalnym albo poprodukcyjnym. Jest też dużo jednak młodych hodowców i właśnie w Polskim Klubie Kinga można ich zaobserwować. I kiedy ja im zadałem pytanie, dlaczego wybrałeś taką rasę? To często otrzymywałem odpowiedź, no wiesz, partnerkę musiałem przekonać, a to są takie słodkie małe kulki, które dają się głaskać. A jak dają się głaskać i można z nimi nawiązać większą interakcję, to czemu nie włączyć ich w nasze życie codzienne?
A, czyli to tak oddolnie.
Mhm. Tak, więc chciałem też pokazać, że te gołębie mogą mieć jakieś znaczenie, że badania socjologiczne ukazują też, że hodowcy i gołębie wiążą ich specyficzne relacje międzygatunkowe oparte o tak zwane rytuały codzienności. I te rytuały zachodzą w gołębnikach. To może być poranne karmienie, to może być dokarmianie młodego gołębia przez hodowcę, jeśli na przykład jego rodzice nie są w stanie go karmić, czy go odrzucili. Codzienna pielęgnacja, przygotowywanie chociaż gołębi do wystawy, jak to też w analizie jakościowej materiału w artykule wybrzmiewa.
Oni na przykład nadają imiona im? Dochodzi do tego?
Tak, do tego dochodzi, ale nie oczywiście wszystkim gołębiom. Są to najczęściej wybrane gołębie ze względu na jakieś specyficzne atrybuty. Czyli na przykład któryś z hodowców musiał dokarmiać ręcznie, wychowywać młodego gołębia, no to nadał mu imię. Czasami, wiadomo, w rodzinie są dzieci, tak? Więc dzieci mogą nadać imię jakiemuś gołębiowi. Więc z tym się spotykam, jak odwiedzam gołębniki hodowców, ale jednak nie często, tak? Że któryś z hodowców ma 100 gołębi w stadzie i każdy będzie miał swoje imię. No to tak to nie wygląda. Tutaj też pojawia się taka kwestia symbolizacji, której ja też dużo słów poświęcam. Jakby wiesz, mamy takie ogólne symbole dotyczące hodowli gołębi. Miłość, pokój, płodność. Klasyczna trójka. No dobrze, no ale to jest bardzo ogólnikowe. A mnie interesuje szczegółowo, jeśli dany hodowca hoduje rasę mewka polska, srebrniak polski, czy chociażby budapesztański krótkodzioby, to zadaję mu pytanie, z czym on panu się kojarzy, jaki symbol możemy mu przypisać i charakterystykę. No i symbole różne wybrzmiewają, więc tworzę taką też w doktoracie, powiedzmy, taki suplement symboliki i w przypadku Kingów też o to pytałem. To też może dziś zmienić postrzeganie danych zwierząt.
I właśnie powiedziałeś o doktoracie. Twój doktorat będzie monografią.
Tak, będzie monografią. Moim promotorem i mentorem naukowym jest mój dyrektor, profesor Maciej Kowalewski.
Pozdrawiamy, był tutaj też w programie.
Tak, słuchałem właśnie. Też pozdrawiamy. Daje mi duże wsparcie. Fantastycznie nam się współpracuje w zakresie nie tylko pracy doktorskiej, ale też przede wszystkim pracy w instytucie i czuję ten temat i to jest też najważniejsze i ma bardzo dużą wiedzę socjologiczną i dlatego też ta praca ma taki dla mnie bardzo wyjątkowy wymiar, bo chciałem zawsze, żeby był moim promotorem i tak już działamy.
Powiedz więcej, jak będzie to wyglądało, z czego będzie złożona ta monografia?
Dwa są założenia pracy. Rozbudować teorię symbolicznego interakcjonizmu, nieznane dotąd wątki związane ze społecznym światem i międzygatunkowym zarazem hodowców gołębi ozdobnym, a także wykazać w jaki sposób w tym ujęciu praktycznym te rytuały, interakcje nie tylko strukturyzują dzień hodowcy, ale jak na przykład przypisywane są symbolem. Bo wiesz, generalnie jeśli chodzi o symboliczny interakcjonizm, to ja operuję wieloma pojęciami. Mamy na przykład gesty, które mogą stać się symbolem znaczącym. Przykładowo, hodowca stosuje jakiś gest niewerbalny bądź werbalny i gołąb po jakimś czasie go implikuje, czyli przyswaja. Wtedy on staje się dla niego gestem znaczącym, na przykład nim zagwiżdże, czy będzie żegotał jedzeniem, gołąb przyleci, będzie mu jadł z ręki. Samo wejście hodowcy do gołębnika, kiedy gołębie do niego się zbliżają, już może wskazywać na to, że te gołębie przyswajają symbole znaczące. Tak samo z definicją sytuacji, jak znajdują się w tym samym miejscu, jak definiują sytuację, w której są. Tutaj też chciałbym dodać, że jakby praca nie dotyczy tylko relacji między hodowcami i gołębiami, ale także między samymi hodowcami, więc jest też mocno rozwinięty wątek tak zwanego społecznego świata hodowców gołębi ozdobnych, czyli w jakie interakcje wchodzą hodowcy z hodowcami, na czym polega legitymizacja bycia w danym stowarzyszeniu, związku czy klubie. Więc tych wątków jest dosyć dużo. Jeśli chodzi o taką konceptualizację pracy, bo to pytałaś, no to klasycznie tak, założenia teoretycznie, rozbudowana teoria, to jest symboliczny interakcjonizm i wyrastająca z niej teoria społecznych światów i teoria rytuałów interakcyjnych. Jakby te trzy teorie tworzą ten główny kor, jak wspomniałem, pracy. Oczywiście wiadomo, metodologia, opisać przyjętą metodę, badania jakościowe, techniki, jakie stosuje w pracy, czyli wywiad indywidualny, wywiad pogłębiony, tak zwany IDI i obserwacja uczestnicząca. I oczywiście analiza desk research, bo to też tak nie bierze się, że ja po prostu sobie wybieram losowo jakiegoś hodowcę. Dobór próby jest oczywiście celowy, tutaj też są hodowczynie. Co warto zaznaczyć. Ale generalnie analiza desk research wygląda tak, że ja już się śmieję, że od blisko, no ponad 20 lat to ja studiuję albumy z gołębiami, wyniki z wystaw, bo tym też się przecież wiele lat temu zajmowałem, więc biorę pod uwagę wyniki z wystaw w danych polskich stowarzyszeniach czy związkach, czy na przykład na Mistrzostwach Polski, które odbywają się już od wielu lat w Kielcach co roku i kontaktuję się z hodowcami na podstawie też, jaką rasę hodują, jakie osiągnięcia w niej mają, więc jakby ten dobór próby to nie tylko hodowcy z województwa zachodniopomorskiego, ale też z innych obszarów. Więc tak tutaj wygląda, jeśli chodzi o tą część metodologiczną i oczywiście analiza jakościowa. Czyli wypowiedzi, analiza, wyciąganie wniosków, tworzenie nowych być może teorii, wykresów, tabel, to co lubię bardzo i co bardzo mnie intryguje też w tej pracy.
Będziesz wydawał tę monografię po obronie? Czy będzie można to przeczytać? Czy nie zamierzasz?
No zamierzam. Mam taki plan, mam nadzieję, że znajdę wydawnictwo. Pewnie pomoże mi w tym też mój profesor Maciej Kowalewski, więc jeszcze na ten temat nie dyskutowaliśmy. Poczekamy na recenzję, poczekamy na obronę.
Ale chciałbyś.
Chciałbym, to jest na pewno moje marzenie, tak? Bo jakby artykuły to artykuły. To jest jakby suplement tak naprawdę do doktoratu, bo one ukazują inne wątki niż te, które są poruszane stricte w monografii, ale są też bardzo ważne, tak? One dotyczą takich obszarów, bo wiesz, jakby społeczny świat hodowców gołębi ozdobnych i międzygatunkowy, on ma bardzo dużo wątków i mnie kusi wiele badań. Teraz też pracowałem w tym roku z migrantami, a więc z hodowcami, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i na wyspy, którzy hodują polskie gołębie. Ich ciekawiło mnie, czy te gołębie umożliwiają im lepszy proces akulturacji. To jest wdrażanie jednostki do systemu społeczno-kulturowego, innego niż ten, który nabyła w procesie socjalizacji pierwotnej. Czyli jak się aklimatyzują do życia? Czy te gołębie umożliwiają im poszerzanie relacji społecznych, rozwijanie je, czy może też zgłębianie systemu społecznego, w którym żyją? Więc tu są też takie wątki. Ten artykuł jest przygotowywany już w takiej fazie końcowej. Będzie składany oczywiście do czasopisma, do recenzji. Ale tak jak mówiłem i tak jak zauważyłaś, ta książka to jest jednak takie zwieńczenie tej drogi, która też wymaga, nie ukrywam, dużo pracy.
To na pewno. I ostatnie pytanie, już trochę odbiegające, myślę, od badań. Czy ty chciałbyś, myślałeś w ogóle o tym, skoro się tym interesujesz, żeby sam zostać hodowcą?
Wiesz co, ja na pewno do tego wrócę. Bo ja hodowałem gołębie wiele lat. To się wzięło od mojego świętej pamięci dziadka. Jak przyjechałem do Szczecina też już parę ładnych lat temu, to niestety nie mam możliwości, bo na to trzeba mieć miejsce przede wszystkim. Więc po doktoracie, może za parę lat, jak będzie kawałek pola, to jakiś tam gołębnik powstanie i na pewno będę chciał to kultywować, bo to jest bardzo fajna też odskocznia od codzienności, ale jednocześnie kształtowanie, wiesz, takiej postawy odpowiedzialności, że jednak ta praca ze zwierzętami też dużo daje dla człowieka. I regeneruje, wycisza. No takim globalnym ambasadorem hodowców gołębi ozdobnych jest Mike Tyson, który od dziecka praktycznie hoduje gołębie i ma w swoim gołębniku też polskie rasy. Co ciekawe, między innymi mewkę polską, więc mewkę też będę chciał mieć. Więc być może wtedy jakaś autoetnografia nawet będzie wchodziła w grę, jak te gołębie wrócą. Na razie to też wygląda tak, cieszę się w ogóle, bo z racji też, że prowadzę zajęcia, to jak organizowane są wystawy, to studenci ze mną jeżdżą i też poznają trochę ten świat na wystawach, bo to jest świetna możliwość, żeby ludzie zobaczyli, że występują inne gołębie niż te, które napotykamy na przykład na ulicy czy pocztowe, które raczej są znane też w społecznym obiegu z racji powrotów z lotów wyścigowych.
Teraz będę jechać do Krakowa, więc tam dużo gołębi mnie na pewno spotka.
Tak, w Krakowie też. Ale tam też mają. Wiesz co, znaczy Małopolska jest w ogóle kolebką takiej rasy jak srebrniak polski.
Będę się musiała przypatrywać.
Tak, to może u jakiegoś hodowcy, wiesz, na gołębniku czy w wolierze to zaobserwujesz. Piękny, szlachecki gołąb.
Dam znać. Dziękuję ci bardzo, magister Piotr Walkowiak, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Socjologii. Na tej uczelni był moim i waszym gościem. Dzięki.
Dzięki wielkie.